spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, miesiąc temu zakończyliśmy spacer w pięknym ogrodzie pomarańczowym przy Bazylice Świętej Sabiny, przy klasztorze ojców dominikanów. Przypomnę, że od 1218 roku posługę duszpasterską w tej bazylice z V wieku pełnią ojcowie zakonu kaznodziejskiego świętego Dominika. Spójrzmy jeszcze na piękną panoramę Rzymu z tarasu widokowego. Zauważamy rzekę Tyber, a nieco dalej widzimy Watykan, bazylikę świętego Piotra, piękną kopułę tej bazyliki. Wychodzimy z ogrodu pomarańczowego, kierujemy się w prawą stronę i wchodzimy do bazyliki świętych Bonifacego i Aleksego.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Święty Bonifacy, męczennik z końca III wieku. W tej bazylice znajduje się jego grób. Ale ten kościół bardziej rozsławił święty Aleksy, który żył później na przełomie wieku IV i V. Pochodził z bogatej rodziny. Rodzice postanowili, aby ożenił się z nie mniej bogatą kobietą. Prawdopodobnie nawet była spokrewniona z cesarzami rzymskimi. Jednak Aleksy w dniu ślubu zrezygnował z życia w małżeństwie. Aleksy opuścił dom i udał się na pustynię. Chrystusa wybrał jako jedynego oblubieńca swojego serca. Na pustyni przebywał prawie 20 lat. Tam umartwiał się, prowadził życie ascetyczne. Kiedy wrócił do domu w stroju żebraka, nie został przyjęty przez rodzinę, nawet nie został rozpoznany przez niektórych i do końca swojego życia przebywał pod schodami. Opowiedział o tym wszystkim papieżowi, o tym, jak przebywał na pustyni i kiedy umarł, sam papież uczestniczył w jego pogrzebie. Został pochowany w kościele świętego Bonifacego i jest święty Aleksy również patronem tej bazyliki, tego miejsca. W kościele świętej Agnieszki w Agonii na Piazza Navona jeden z ołtarzy jest dedykowany świętemu Aleksemu i tam jest płaskorzeźba, która przedstawia, ilustruje pogrzeb tegoż świętego. Szanowni Państwo, bazylika świętego Aleksego, bo tak najczęściej się o tej bazylice mówi, pomijając tego pierwszego patrona, jakim jest święty Bonifacy, ta bazylika jest miejscem, w którym często młodzi zawierają sakramentalne małżeństwo. Tak naprawdę to jest w tym kościele na stałe przygotowana taka dekoracja ślubna. Są wystawione klęczniki, krzesła dla nowożeńców, dla ich rodziców. Kościół ten jest również kościołem tytularnym dla kardynałów. Proszę Państwa, wychodzimy z bazyliki świętego Aleksego i kierujemy się jeszcze raz w prawą stronę i oto zatrzymujemy się przy bramie prowadzącej na plac, na którym jest pałac zakonu kawalerów maltańskich. I oto w tej bramie, w tych drzwiach jest słynna dziurka od klucza i przez tą dziurkę można zobaczyć kopułę bazyliki świętego Piotra. Tą kopułę widzimy jakby w tunelu, który tworzą krzewy, drzewa tam rosnące. Kopuła bazyliki świętego Piotra ukazuje nam się jakby w koronie wykonanej z tych drzew, z tych krzewów. Bardzo piękny widok. I często przy tej bramie, przy tej dziurce od klucza ustawia się kolejka. Przyjeżdżają turyści pięknymi samochodami, taksówkami, tylko na ten moment, żeby spojrzeć przez dziurkę od klucza i zobaczyć pięknie usytuowaną kopułę bazyliki świętego Piotra na Watykanie. Proszę Państwa, zatrzymujemy się przy kolejnym kościele na wzgórzu Aventyn, mianowicie przy kościele świętego Anselma. Kościół stosunkowo nowy, ponieważ został wybudowany w ostatnich latach XIX wieku. Tutaj posługę duszpasterską pełnią ojcowie benedyktyni. W tym kościele rozpoczyna się procesja pokutna co roku w środę popielcową i ta procesja dochodzi do bazyliki świętej Sabiny, o czym już mówiliśmy. W tej bowiem bazylice sprawowana jest msza święta w środę popielcową pod przewodnictwem papieża, biskupa Rzymu. Przy kościele świętego Anselma już od drugiej połowy XVII wieku istnieje papieski instytut liturgiczny, popularnie zwany Anselmianum. Ten instytut został założony przez papieża Innocentego XI. Znamy tego papieża, bo już wiele razy o nim wspominaliśmy. W czasie jego pontyfikatu było to słynne zwycięstwo pod Wiedniem. Zaprzyjaźniony z papieżem król Jan III Sobieski. Ten instytut jest też znany wielu kapłanom, również z naszej diecezji, tam bowiem kończyli studia specjalistyczne w zakresie liturgiki. Proszę Państwa, teraz już schodzimy z Aventynu, ale jeszcze wstąpimy do kościoła świętej Pryski. Może mniej znany kościół, nieczęsto odwiedzany przez turystów czy też pielgrzymów. Święta Pryska była młodą Rzymianką, która była zmuszana do oddawania czci pogańskim bożkom. Nigdy tego nie uczyniła, została do końca wierna Jezusowi Chrystusowi. Została ścięta w połowie III wieku. są piękne opisy ukazujące męczeństwo świętej Pryski. Kościół ten został wybudowany na miejscu, w którym wcześniej był dom rodziców tej młodej chrześcijanki, tej młodej dziewczyny, która oddała życie za Jezusa Chrystusa, za wiarę w Niego. Była bardzo odważna w wyznawaniu wiary. Proszę Państwa, wchodzimy do tego kościoła również dlatego, aby zauważyć, że ten kościół był kościołem tytularnym dla pierwszego kardynała z Polski. Pierwszy polski kardynał to Zbigniew Oleśnicki. Został kardynałem w roku 1449. Był biskupem krakowskim, tam na Wawelu, w Krakowie jest jego grób. Zbigniew Oleśnicki, pierwszy kardynał z Polski, miał kościół tytularny Świętej Pryski na rzymskim Aventynie, a kapelusz kardynalski z Rzymu przywiózł mu ksiądz Jan Długosz, znany historyk, który był wychowawcą synów królewskich, późniejszy arcybiskup, nominat archidiecezji lwowskiej, zmarł w 1480 roku, nie zdążył przyjąć sakry biskupiej. Kapelusz kardynalski od XIII wieku do pontyfikatu Pawła VI, a więc do drugiej połowy XX wieku, był symbolem godności kardynalskiej. Dzisiaj papież nowo mianowanym kardynałom zakłada czerwony biret. Czerwień tego biretu jest znakiem, symbolem wierności Chrystusowi, wierności Kościołowi aż do przelania krwi. Ten kościół świętej Pryski był również kościołem tytularnym dla kardynała Roncalli, późniejszego papieża Jana XXIII. Duży herb umieszczony na posadzce tego kościoła przypomina o tym. I jeszcze taki jeden akcent polski w tym kościele, poza tym, że był to kościół tytularny dla pierwszego polskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, to mianowicie w tym kościele są trzy witraże, które zostały zaprojektowane i wykonane w jednej z pracowni w Polsce. Kościół świętej Pryski to już ostatni kościół, który chcemy odwiedzić na tym wzgórzu Aventyn. Proszę Państwa, schodzimy ze wzgórza Aventyn. Przed nami piękna panorama. Widzimy stąd trzy wzgórza starożytnego Rzymu. Po prawej stronie wzgórze Celio z kopułami, wieżami kościołów, które tam zostały zbudowane. Na wprost nas widzimy wzgórze Palatyn. To jest takie najbardziej znane wzgórze, ponieważ to tutaj według mitologii, według legendy Romulus miał założyć pierwszy Rzym. Tutaj miały powstać pierwsze budowle w tym mieście. Przypomnę, że za początek Rzymu uznaje się rok 753 przed Chrystusem. I jeszcze jedno wzgórze przed nami, Kapitol. Widzimy wieżę Pałacu Kapitolińskiego i jeszcze dalej w głębi widzimy fragment ołtarza ojczyzny. Ołtarz ojczyzny to taka bardzo charakterystyczna budowla w Rzymie. Znajduje się na Placu Weneckim. Gdy tam będziemy, więcej o tej budowli o ołtarzu ojczyzny powiemy. Szanowni Państwo, mijamy teraz budynki, w których znajdują się biura Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, słynne FAO. I za tymi budynkami przechodzimy wąską ulicą do Papieskiego Kolegium Polskiego. Jest to kolegium, w którym mieszkają kapłani studiujący w Rzymie, kapłani z Polski. Możemy powiedzieć, że jest to taki też dom formacyjny dla duchowieństwa polskiego. To kolegium zostało założone w roku 1866, kiedy papieżem był Pius IX. Tutaj duże znaczenie miała działalność kardynała Włodzimierza Czackiego. Może to jest taki trochę zapomniany kardynał polski, który był w Rzymie w czasie zaborów i miał duże zasługi dla Polski w tym trudnym okresie historii. Utrzymywał kontakty ze swoją rodziną i na bieżąco informował papieża o sytuacji Polaków. Był osobistym sekretarzem Piusa IX, był bliskim współpracownikiem kolejnego papieża, Leona XIII, brał udział w Soborze Watykańskim I. Papież Leon XIII w 1882 roku ustanowił go kardynałem. Miał bardzo duży wpływ na sprawy, które wtedy działy się w Rzymie. I to właśnie on, kardynał Włodzimierz Czacki, przyczynił się między innymi do powstania Papieskiego Kolegium Polskiego. Po śmierci w roku 1888 został pochowany na cmentarzu w Rzymie, a z racji setnej rocznicy wyniesienia go do godności kardynała w 1982 roku Jan Paweł II zdecydował, aby jego doczesne szczątki przenieść do kościoła świętej Pudencjany. Kościół ten znajduje się blisko Bazyliki Santa Maria Maggiore, a był to kościół tytularny dla tegoż kardynała Włodzimierza Czackiego. Do powstania tego kolegium polskiego przyczynił się również ksiądz Piotr Semenenko, współzałożyciel Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, dzisiaj Sługa Boży. Ksiądz Piotr Semenenko był wybitnym kaznodzieją, rekolekcjonistą. On też był pierwszym rektorem tego Kolegium Polskiego. I to Kolegium Polskie w Rzymie zaraz po powstaniu podlegało pod Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców. Po II wojnie światowej tym kolegium kierowali jezuici, a od 1959 roku podlega bezpośrednio pod Episkopat Polski. Aktualnie to kolegium jest w remoncie, a jest to bardzo historyczne miejsce. W tym bowiem Kolegium Polskim zatrzymywał się Karol Wojtyła, kiedy bywał w Rzymie. I również z tego Kolegium Polskiego kardynał Karol Wojtyła wyjechał na konklawę, które rozpoczęło się 14 października 1978 roku i na tym konklawę został wybrany papieżem. Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Dom, w którym mieszkają kapłani z Polski, którzy przybywają do Rzymu, aby tam kończyć studia specjalistyczne. I znowu to kolegium też jest znane wielu kapłanom, również z naszej diecezji. Proszę Państwa, jeszcze pójdziemy do jednego kościoła, niedaleko tego kolegium polskiego. Jest kościół świętego Cezarego na Palatynie. Święty Cezary był diakonem, poniósł śmierć męczeńską za wiarę na początku II wieku za cesarza Trajana. I ten kościół świętego Cezarego był kościołem tytularnym dla kardynała Karola Wojtyły. Przypomnę, że ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła został wyniesiony do godności kardynała przez papieża Pawła VI w roku 1967. Kościół tytularny, już mówiliśmy o tym, jest bardzo ważny dla każdego kardynała, ponieważ przez objęcie kościoła tytularnego każdy kardynał zostaje włączony do grona duchowieństwa rzymskiego. Proszę Państwa, kościół świętego Cezarego później był kościołem tytularnym dla innego polskiego kardynała, mianowicie kardynała Andrzeja Marii Descoura. Ten kardynał był bliskim przyjacielem Karola Wojtyły. Poznali się w seminarium. Andrzej Maria Descour był 4 lata młodszy od Karola Wojtyły. Po wojnie w 1945 roku wstąpił do seminarium w Krakowie, kiedy już Karol Wojtyła był na 4. roku. Karol Wojtyła został wyświęcony na kapłana, przypomnijmy, 1 listopada 1946 roku w kaplicy domu arcybiskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. Na uroczystości święceń Karola Wojtyły było tylko kilka osób, kilku przyjaciół, ktoś z rodziny i wśród tych obecnych na święceniach był młody kleryk Andrzej Maria Descour. Proszę Państwa, ta przyjaźń z Janem Pawłem II trwała przez całe życie. Może przypomnę taki szczegół. Andrzej Maria Descour właściwie to prawie całe życie posługi kapłańskiej mieszkał w Rzymie. W 1978 roku, w październiku, gdy został wybrany Jan Paweł II, Andrzej Descour, wtedy biskup, ciężko zachorował. Udar mózgu, był w poliklinice Gemelli. Proszę Państwa, Jan Paweł II, dzień po wyborze na stolicę Piotrową, we wtorek, 17 października 1978 roku, po południu, gdy już zakończyło się konklawę, udał się otwartym samochodem, przejechał ulicami Rzymu do polikliniki Gemelli, aby odwiedzić swojego chorego przyjaciela, biskupa Andrzeja Marię Descoura. I wtedy Jan Paweł II spotkał się z chorymi. Było to, można powiedzieć, takie pierwsze spotkanie z wiernymi świeckimi, bo wcześniej oczywiście wygłosił słowo na zakończenie konklawy jeszcze w kaplicy Sykstyńskiej do obecnych tam kardynałów, a tutaj spotyka się z chorymi i powiedział wtedy do nich tak bardzo charakterystyczne słowa. Często były później i są do tej pory cytowane. Powiedział do chorych: wy jesteście słabi ciałem, ale mocni duchem. Kiedy Andrzej Maria Descour z tej polikliniki wrócił już do swojego domu, kiedy odbył już leczenie, również w innych szpitalach, nie tylko we Włoszech, Jan Paweł II napisał do niego list. I w tym liście takie znamienne słowa: to teraz już będziesz wiedział, jaka jest twoja misja w Kościele. I Andrzej Maria Descour doskonale to zrozumiał, że jego misją jest teraz modlitwa za Jana Pawła II i swoje cierpienie, swoją chorobę ofiarował w intencji posługi Jana Pawła II, w intencji jego pontyfikatu. Andrzej Maria Descour do końca życia pozostał na wózku inwalidzkim. W 1985 roku został mianowany kardynałem. Jak wspomniałem, ojciec święty Jan Paweł II nadał temu kardynałowi kościół tytularny świętego Cezarego na Palatynie. Oczywiście był na pogrzebie Jana Pawła II. Po śmierci papieża modlił się o jego beatyfikację i doczekał się tego momentu, kiedy Jan Paweł II 1 maja 2011 roku został wyniesiony do chwały ołtarzy.
Nos vota fratris nostri, Augustini cardinalis Valini, vicari nostri pro Romana diocesi, nec non plurim urma aliorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabili servus Dei, Johannes Paulus II Papa, beati nomine in postrum appellitur, iusque festum, die altera, et vicesima octobris, in locis et modis iuris statutis, quotanis celebrare possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Kardynał Andrzej Maria Descour umarł kilka miesięcy później, na początku września tegoż samego 2011 roku i jest pochowany w sanktuarium świętego Jana Pawła II na tak zwanych Białych Morzach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Szanowni Państwo, zauważamy, jak wiele wspaniałych ludzi związanych jest z Rzymem. Zauważamy, jak wiele polskich śladów jest w tych różnych miejscach Rzymu. Cieszmy się z tego i dziękujmy Panu Bogu. Kończymy dzisiejszy spacer. Zachęcam do tego, aby odwiedzić Rzym, aby wejść do tych kościołów, o których mówimy, że poznajemy, aby przez to bardziej jeszcze umocnić swoją wiarę, aby przez nawiedzenie kościołów, w których są groby świętych męczenników, wyznawców, pobudzić w sobie pragnienie dążenia do świętości, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa Chrystusa, ukochać Jego Kościół, aby pozostać do końca wiernymi Chrystusowi, Jego nauce. Niech orędują za nami ci święci, przy których grobach zatrzymujemy się i nawiedzamy miejsca związane z ich życiem, z ich męczeństwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.